Dziś rozmowa o światach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozmowy niedokończone. Naszym gościem profesor doktor habilitowany Artur Śliwiński, wydawca Europejskiego Monitora Ekonomicznego. Witam gorąco i serdecznie w naszym studiu.
Cześć Boże.
Witam pana profesora, witam państwa. Świat sieci globalnych, a nasz polski świat. Taki dzisiaj mamy temat. Panie profesorze, od którego świata rozpoczynamy?
Ja myślę, że zaczniemy od tego, który jest mniej nam znany i będzie umożliwiał jak gdyby porównanie z naszą rzeczywistością, z naszym sposobem myślenia, czyli jeśli chodzi o świat sieci globalnych. To jest określenie, które rzadko jeszcze w Polsce jest używane. Ja myślę, że najlepiej byłoby zacząć od konkretów, od rzeczy, które są niepodważalne. I tu mam na myśli badania, przede wszystkim badania szwajcarskie zespołu naukowców z Zurichu, z Instytutu Technologicznego. To nie są pierwsze badania, z którymi się zetknąłem i które spowodowały, że do tego właśnie instytutu podchodzę z dużym respektem. Są oni świetnie wyposażeni w narzędzia w zakresie modelowania matematycznego i potrafią z nich dobrze korzystać. I tutaj w tym instytucie trzy osoby, pani Vitali, pan Glatfelder i pan Battiston, przeprowadzili badania, które mogą nam się wydawać co najmniej zaskakujące, ale na pewno są niezwykle interesujące. Mianowicie oni przeprowadzili badania na 37 milionach firm z całego świata. Powtarzam, 37 milionów. Z tych firm wyłonili 43 tysiące wielkich korporacji. I określili, że wśród tych 43 tysięcy wielkich korporacji istnieje pewien rdzeń, tak to określają, złożony z 1318 korporacji. I teraz do tego dochodzi pewna szczególna kwestia, mianowicie te 1318 korporacji to są już nie korporacje jako takie w naszym tradycyjnym rozumieniu, lecz to są sieci biznesowe, czyli to są organizacje, które skupiają wewnątrz, powiązane ze sobą, najczęściej w łańcuchu kooperacyjnym, czyli w łańcuchu wzajemnej współpracy, różne podmioty, różne jednostki. Przy czym to, co zauważyli wspomniani naukowcy, to są jednostki, które są zintegrowane dzięki własności. To znaczy stosunki własności tutaj są tym czynnikiem fundamentalnym, który zapewnia integralność tych sieci.
Czyli 1318 sieci biznesowych rządzi całym światem sieci globalnych?
Jeszcze to nie jest koniec ich badań, dlatego że spośród tych sieci
1318.
Z 1318 wyodrębnili 140 sieci, które sprawują pełną kontrolę nad pozostałymi sieciami. Przy czym, kiedy mówimy o sieciach, w tym rozumieniu tych badań, to za sieć uważano te korporacje, które mają powiązania przynajmniej z dwoma innymi korporacjami. Średnio, jak wynika z ich obliczeń, średnio to jest około 20 powiązań między tymi korporacjami. Przy czym jeszcze do tego można dodać jedną kwestię, która nie budzi zaskoczenia, mianowicie około w tym występuje przewaga sieci finansowych i te sieci finansowe tu spełniają taką funkcję, można powiedzieć, nadrzędną. Ale rzecz nie sprowadza się do anegdoty, tylko do widzenia, jak wygląda dzisiejsza rzeczywistość gospodarcza, zwłaszcza w tej skali globalnej. Tu mamy do czynienia z innym rodzajem organizacji. Jeszcze kilka lat temu mówiliśmy o wielkich korporacjach, o mających tendencje monopolistyczne, które są bardzo ekspansywne. Dzisiaj powiadamy, że to jest nowa forma organizacyjna, która rozwinęła się, no ona się już rozwijała od 30 mniej więcej lat, ale ona jest tutaj czymś nowym i co z tego wynika? No pierwsza rzecz, to już wspomniałem, tutaj jak gdyby zaczynamy znowu dostrzegać znaczenie stosunków własności. Tu padło słowo, że te sieci kontrolują, sprawują, te 147 sieci sprawują pełną kontrolę nad całym tym układem sieciowym, ale kiedy mówimy, że to są, że o sprawowaniu kontroli, to my mówimy o władzy. I pojawiają się dwie istotne kwestie, które do tej pory u nas nie są dostrzegane albo są po prostu bagatelizowane. Pierwsze to znaczenie stosunku własności jako czynnika, który uzasadnia i jak gdyby umożliwia zdobywanie władzy. A chcę przypomnieć, że w naszym, takim może nie bezpośrednio naszym, tylko w tym liberalnym ujęciu, które rozpowszechniło się już na początku lat 90., to było to, że własność nie ma znaczenia, nie jest istotne, czy to jest kapitał, byleby on po prostu funkcjonował.
Zysk, niewidzialna ręka
kapitał
rynku.
Nie ma, nie
pokazuje
ma
się, że ta niewidzialna, tak, panie profesorze, tak, takie właśnie, zapytanie. Ta niewidzialna właśnie, ręka rynku okazuje się, że ma 147 rąk,
tak,
prawda?
To jest ośmiornica. Ale tu jest właśnie, tutaj ojciec intuicyjnie zauważył ten kierunek rozumowania, dlatego że te korporacje trudno określić jako zjawisko rynkowe. Między wewnątrz tych korporacji nie ma rynku, one ze sobą kooperują, chociaż niektóre z tych organizacji sieciowych jak gdyby łączą element i kooperacji, i czasami współzawodnictwa, czy nawet konkurencji, ale generalnie biorąc, tutaj rynku nie ma. Między tymi sieciami sytuacja również jest raczej odległa od wyobrażeń rynkowych, od stosunków rynkowych, aczkolwiek tam mogą występować także elementy przemienne i współpracy, i konkurencji.
Brzmi jak
i to
opowieść.
Jest jak gdyby zupełnie inny świat, ale popatrzmy, tutaj nie ma rynku, ale jest to znaczna część obszaru życia gospodarczego na świecie. I w związku z tym teraz możemy powiedzieć o tym, że ten rynek istnieje. Ale w jakim sensie on istnieje? No, biorąc pod uwagę tą rzeczywistość, którą tutaj ten zespół szwajcarski przedstawia, to można powiedzieć, że to są rynki o charakterze raczej lokalnym, bo cały ten obszar rynków globalnych już został przejęty, przechwycony przez te sieci. Ale z drugiej strony możemy inaczej określić. Ten rynek istnieje, ale wyłącznie w naszych wyobrażeniach. My sobie nadal wyobrażamy, że żyjemy w świecie gospodarki wolnorynkowej. To jest oczywiście nie przypadek, bo do tego doprowadziła ekonomia liberalna i my jak gdyby w ten sposób sami tutaj sobie tworzymy pewne iluzje. No i tu przechodzimy do tej naszego świata, ale jeszcze za wcześnie.
Zanim ten świat jeszcze, to za wcześnie. Za wcześnie, dlatego że chciałbym przypomnieć, badacze szwajcarscy przeanalizowali 37 milionów firm, z tego wyszło im 43 tysiące korporacji, 1318 sieci biznesowych, z czego 147 sieci sprawujących
twardy rdzeń,
pełną kontrolę. Nade wszystko są to sieci, które mają wymiar taki bardziej finansowy, prowadzą działalność, rozumiem.
Większość
finansową. No i tu pan profesor powiedział, że oczywiście chodzi o władzę. Ta władza to nade wszystko własność, którą...
Ona wynika z własności.
A wynika z własności. I teraz no brzmi to jak taka opowieść o o jakiejś walce gangów, które zdobyły pewne terytorium. Tam, gdzie działają, zdobywają konkretny rynek, chociaż mówią, że tego rynku, tak jak pan mówi, tego rynku nie ma. Wzajemnie się gdzieś przenikają, wzajemnie siebie szanują. I wspomniał pan, że ta władza ma takie dwa wymiary. Jeden, no to pochodzi od własności, ale drugi wymiar jeszcze.
Znaczy, ja bym zatrzymał się na tym pierwszym wymiarze, bo tutaj mamy do czynienia z badaniami, które są dość ograniczone. One są ograniczone przede wszystkim do sieci biznesowych i one są ograniczone tylko do sieci, które są oparte na stosunkach własności. A my możemy śmiało powiedzieć, że także są inne rodzaje sieci globalnych i tutaj będziemy widzieli te inne wymiary znacznie szerzej zdobywania władzy. Ale chciałbym powiedzieć tak, że tutaj mamy do czynienia z organizacją, z tworzeniem pewnych organizacji, które znakomicie wykorzystały nowoczesne technologie informacyjne, które także pełnią pewną rolę integrującą te różne elementy sieciowe. Pamiętajmy o tym, że sieć cechuje coś, co trudno przypisać korporacjom, mianowicie cechuje je układ przestrzenny, możliwość poruszania się w przestrzeni. Dlatego na przykład mówimy o architekturze sieciowej, a nie o organizacji korporacji, prawda? Architektura to jest nauka o strukturach przestrzennych. One znakomicie funkcjonują w układach przestrzennych. Ponadto one nie są tak silnie zhierarchizowane. My sobie wyobrażamy, że jest jakaś organizacja, która ma charakter hierarchiczny, czyli to jest jakaś piramida różnych jednostek. Tutaj oczywiście istnieją sieci na różnych poziomach, ale one nie tworzą takiej czystej hierarchii. Natomiast tym interesującym elementem jest właśnie ten pierwszy element. Ten drugi dotyczący władzy to jeszcze
rozumiem.
Myślę, że jakiś
tylko
przykład inny.
Proszę panie profesorze wytłumaczyć mi, na razie, bo mam nadzieję, że słuchacze i widzowie wszystko rozumieją, ale ta własność to jest własność jak rozumiana?
To jest własność, która się krzyżuje, to znaczy występują tutaj elementy łączenia różnych elementów własności w sieci, przy czym zawsze występuje element dominujący. Czasem występują dwa lub nawet trzy elementy dominujące.
Ale rozumiem, że własność węzły. To jest na przykład ziemia, jakieś złoża, jakieś bogactwa.
Kapitał.
To konkretny
generalnie
kapitał.
Generalnie biorąc kapitał. To oczywiście ten kapitał ma formę i rzeczową, i finansową. Także czasami niematerialną, bo niektóre wartości niematerialne także są wyceniane jako pewien kapitał. I oczywiście tutaj mamy do czynienia z tą sytuacją, w której ta własność tego kapitału, ona jest tym czynnikiem fundamentalnym. Nawiasem mówiąc, te sieci, one nie są tak ukierunkowane, jak sobie wyobrażamy. To jest drugi element, jeszcze na chwilę można powiedzieć. My sobie wyobrażamy, że organizacje biznesowe zajmują się wyłącznie biznesem. Co więcej, wyobrażamy sobie, że one kierują się motywem zysku, że ich dążenie to jest ograniczone do osiągania zysku, lub trochę szerzej, że kierują się jakimś rachunkiem korzyści i strat. Tymczasem te korporacje, już tutaj to zaczęło pomału się wydobywać na światło dzienne, one mają inne także ambicje, inne dążenia. No tutaj na pewno pojawi się druga, poza dążeniem do zysku, kategoria, ona realnie występuje, to jest powiększanie kapitału poprzez właśnie łączenie się, poprzez fuzję i przejęcia kapitału. I to już jest, i to jest proces, który odbywa się znacznie, już pojawił się znacznie wcześniej, ale on się w tej chwili spotęgował, to znaczy łączą się te różne podmioty korporacyjne w sieci, prawda? To jest stworzenie pewnej większej potęgi gospodarczej, ale z drugiej strony jeszcze zauważymy, że one sięgają po władzę. bezpośrednio sięgają po władzę. I to w różnym zakresie. Ja też sądzę, że sprawy są tak złożone, że my nie moglibyśmy pominąć kilku kolejnych elementów, które pozwoliłyby nam dojść do tego, jak to dążenie do władzy wygląda, skąd ono się bierze i tak dalej. Ale myślę, że nam pewne kwestie ułatwi drugi przykład.
Prosimy bardzo. Prawda? Bo ja domniemam, myślę, że na pewno jest biznes, władza, jeszcze jest formacja.
Trzy przykłady. Tutaj
jak formować?
Może w radiu będzie ich więcej. Ja chcę podkreślić, że my poruszamy się w sferze faktów. Nie w sferze teorii, czy w pewnych jakichś widealizowanych konstrukcji. I drugi przykład już będzie przykładem z naszego terenu, z Polski. Ja tu myślę o pewnym procesie, jaki przeszły największe w Polsce w tych ostatnich latach polskie zakłady ceramiki budowlane. Myślę tu o zakładach pana Wacława Jobka. I dzięki temu przykładowi możemy zauważyć, jak funkcjonują te sieci. Ponieważ te zakłady zostały wbrew wszelkim elementom konkurencji rynkowej przejęte przez sieci globalne. I ja tutaj zacytuję pewien nieduży fragment raportu, który pokazuje, co z tymi zakładami się stało. One zostały postawione w stan upadłości. Ja mogę krótko tylko zaznaczyć, że z jednej strony to tutaj starania banku PKO SA w tym kierunku właśnie się toczyły, aby te zakłady wprowadzić w pułapkę zadłużeniową. Wiadomo, czym pułapka zadłużeniowa się kończy, prawda? Kończy się upadłością. W Polsce ta upadłość jest bardzo ostra. W innych krajach ma ona charakter naprawczy. U nas to jest w zasadzie zakład pogrzebowy, a nie upadłość. Natomiast z drugiej strony centra handlowe, które zablokowały zbyt ceramiki budowlanej z tych zakładów. I w ten sposób udało się tą pułapkę zadłużeniową stworzyć. Ja to mówię bardzo skrótowo, bo historia jest znacznie szersza. Była zresztą opisywana również i w naszym dzienniku i przez pana Adama Kruczka. Ja tutaj zacytuję element ekspertyzy, która jest napisana w sposób ostrożny i wiarygodny, ponieważ ona została przygotowana także na użytek sądowy. Że wartość zakładu produkcyjnego, to jest kilka zakładów, które tworzą ten zespół fabryk ceramiki budowlanej. Wartość zakładu produkcyjnego w Sierakowicach, która w czwartym kwartale 2007 roku została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na 130 milionów złotych, po 4 latach stopniała, oczywiście w cudzysłowie stopniała, bo tutaj pojawiła się nowa wycena, do niespełna 14 milionów złotych. Cegielnia produkująca polomury, polowate elementy ceramiczne w Paczkowie, wyceniona w listopadzie 2007 roku na ponad 101 milionów złotych, została, jak już te 4 lata później, była jakoby warta niespełna 12,3 miliony złotych. Cegielnia w Radziejowicach, którego spółka jeszcze nie zdążyła uruchomić. W marcu była oszacowana, w marcu 2008 roku była oszacowana na 70 milionów. W wycenie z 2011 roku była warta już tylko 6,2 miliony złotych. Poza tym wycenie tego majątku pominięto bardzo istotną rzecz, a mianowicie wartość złóż gliny, to tak mówię tutaj językiem już potocznym, kopalnie surowca tego które zostały potraktowane jako zwykłe grunty rolnicze. To jest oczywiście nieporozumienie. Ponadto tu trzeba byłoby sięgnąć do całej ekspertyzy. Tam było mnóstwo różnych niedociągnięć. Ale generalnie rzecz biorąc, te zakłady zostały sprzedane za niespełna 10% ich wartości.
Ale pan profesor doskonale wie, że to jest tylko jeden z mnóstwa przykładów.
Tak, ale ja tutaj pokazuję ten punkt wyjścia i teraz zobaczymy, co się dzieje dalej. Od syndyka kupuje te zakłady. Firma, która zajmuje się także ceramiką budowaną z Estonii, to jest Lodge Holdings, ale po takim przyjrzeniu się dokładniejszym okazuje się, że to nie jest firma
z Estonii
stanowiąca własność Estończyków. Jest to firma, która de facto jest kontrolowana przez jeden z funduszy mających świetne określenie, jak on nie będę nawet rozwijał, CIPEF. CIPEF. Ale CIPEF 5. Bo takich CEP-ów jest 6. One funkcjonują w 25 krajach, te 6 tych funduszy, bo to są fundusze, operując jak dotąd ponad 4,5 miliarda dolarów. W Polsce ten fundusz, o którym mówimy, jest także właścicielem jednej z największych cementowni Chełm. Także przejął Metaloplast, to była jedna z takich prężnych firm wcześniejszych, a także ETE. A co to jest to ETE? No to jest telewizja TVN, to jest portal internetowy Onet, to jest sieć kin Multikino oraz system dystrybucji filmów i wideo. To jest jak gdyby ten koncert, który znamy. To wszystko jest przedstawiane albo jako własność polska, albo jako własność innego kraju. De facto ona jest centralizowana w tych 6 funduszach. Dzielą się one terytorialnie na różne kraje. Ale to nie jest jeszcze wszystko. Zaczyna się łańcuch. Te fundusze wchodzą w skład 50 funduszy skupionych w American Fund. Czyli jest taka rodzina tych funduszy, który jest z kolei częścią Capital Group, czyli jeszcze większej organizacji finansowej, która z kolei skupia 50 największych grup kapitałowych, takich jak ten American Fund. I ten ostatni fundusz znajduje się pod zarządem Stanley Morgan. No, a ściśle biorąc, jednej z firm Stanleya Morgana, czyli największego banku na świecie. I teraz widzimy jak gdyby pewną piramidę powiązań, widzimy pewien łańcuch finansowania inwestycji, który pokazuje na to, jak te korporacje, jak te sieci są zorganizowane, jak one działają. Prawda? Widać przede wszystkim to, co powinniśmy szczególnie zaznaczyć, niezmierną agresywność.
No, tak jak w pierwszej części pan profesor mówił, to wydawało się, że to jest taka sielanka, prawda? Każdy ma swoje granice, jeden drugiemu nie wchodzi, a ten drugi przykład pokazał nam, jaka tu jest drapieżność, ekspansja i jak od jednej firmy w Polsce można dojść do potężnego magnata kontrolującego, czyli mającego sieć pełniącą tę funkcję kontrolną, o której wcześniej pan profesor mówił. Świat sieci globalnych, a nasz polski świat...
Ja myślę, że ojcze, jeszcze ten trzeci przykład zajmie do naszego świata, dobrze?
Dobrze.
Ten trzeci przykład. Otóż ja wspomniałem krótko, że te sieci nie zajmują się wyłącznie biznesem. prawda, mają znacznie szerszy zakres i teraz są tutaj dwie kwestie, które warto byłoby rozwinąć, ale nie mamy aż tyle czasu. Pierwsza kwestia to jest taka, że w ramach tych sieci są różne podmioty, są różne elementy, które część z nich nie są to elementy biznesowe. Prawda? One jak gdyby występują jako elementy pomocnicze w stosunku do tych podstawowych elementów biznesowych. No ja tutaj mógłbym podać wiele przykładów, ale taki najbardziej spektakularny przykład to jest wojsko. To prywatne jednostki wojskowe, które są wykorzystywane zarówno do ochrony majątku jakichś wielkich sieci, jak też do pewnych akcji o charakterze sensu stricto militarnym. Na Ukrainie mamy takie przypadki już w tej chwili bardzo spektakularne, bardzo widoczne. No, krótko mówiąc, są to formacje w ramach sieci biznesowych, formacje militarne, najczęściej złożone z najemników. I teraz to jest przykład. Ponadto zauważmy, że skoro to jest taki konglomerat różnych elementów nieczystych, nieczysto biznesowych, ale także innych, no to będą też i tak zwane mroczne sieci. Mroczne, czyli tam będą również elementy przestępcze w tych sieciach. Oczywiście wtedy pojawia się znakomita okazja, że ci, którzy tymi sieciami zarządzają czy kontrolują te sieci, to mają czyste dłonie, ale ta brudna robota jest wykonywana przez inne jednostki. A nie chciałbym tego rozwijać zbyt daleko, ale sygnalizuję, że istnieją takie mroczne sieci. I trudno rozróżnić, które są mroczne, które nie i trudno to zbadać, bo to jest rzecz jasna często w ukryciu. Jest jeszcze drugi element, mianowicie finansowanie sieci pozabiznesowych. Najczęściej dochodzi o to, na co patrzymy tak bardzo pozytywnie, chodzi o organizacje pozarządowe. Ta formuła organizacji pozarządowej jest bardzo pojemna. I tutaj ten trzeci przykład właśnie dotyczy tego przypadku finansowania, ale można podać szereg przypadków. I ja chciałbym tutaj nawiązać do jednej z sieci, bardzo potężnej na świecie. To jest korporacja, ale ona ma charakter sieciowy. Ona zresztą wyrosła z przejęć kapitałowych, czyli z przejmowania innych przedsiębiorstw i spółek metodami właśnie dosyć takimi agresywnymi. To jest Bocztuajtej, tak można byłoby określić tą korporację. Jej spółki, które wchodzą w skład tej sieci, kontrolują znaczne obszary nieruchomości, ubezpieczeń społecznych, energii, transportu, handlu oraz rzecz jasna finansów, bo tutaj te finanse już zawsze się przejawiają. I my nie znamy tej sieci, ale znamy twórcę i szefa czy prezesa zarządu tej wielkiej korporacji, a mianowicie najbogatszego w niektórych latach, podkreślam, na przemian z Bill Gatesem, najbogatszego człowieka na świecie, to tu chodzi o Warrena Buffetta. On zresztą w Stanach Zjednoczonych jest często prezentowany niemal jak idol czy bohater narodowy. Otóż fundacja, która jest elementem tej sieci, fundacja Warrena Buffetta sfinansowała w latach 2002-2012, powiedzmy, użyjmy tego słowa, wyłożyła ponad 1 230 000 000 dolarów na sfinansowanie organizacji proaborcyjnych. To jest gdzieś około 20 organizacji z tymi najbardziej widocznymi, które odgrywają pierwsze skrzypce i które mają silne wpływy i w ONZ, i w poszczególnych krajach europejskich, a także i w Polsce też mają swoje przybudówki, swoje własne elementy. I to jest finansowanie aborcji. No wydawałoby się, że to dość szokujące, dlaczego ten biznes zajmuje się takimi sprawami, prawda? Tworzy w istocie rzeczy sieci proaborcyjne, sieci, bo tutaj rzecz jasna nie ma w tym finansowaniu przy tak wielkich kwotach jakiejś spontaniczności czy jakichś tylko względów uczuciowych. Są tu o względy uczuciowe w stosunku do tego rodzaju działalności. Ale proszę zauważyć, to jest tak olbrzymia kwota, że ona wystarczyłaby na opłacanie zabiegów aborcyjnych dla 2 700 000 dzieci. To jest tak potężna
finansowa
akcja. Ale powiedzmy sobie, że to nie jest tylko Warren Buffett czy jego fundacja i jego sieć. To jest także jeszcze Microsoft, bo Bill Gates ze swoją żoną Melindą poprzez swoją fundację także finansują te same organizacje proaborcyjne. Nasz znany w Polsce z dużej aktywności Soros także finansuje te organizacje i można byłoby jeszcze do tego dodać kilka innych potężnych ludzi, bardzo wpływowych, ale znowu istnieje pewne niebezpieczeństwo i o tym niebezpieczeństwie może w drugiej części radiowej warto więcej powiedzieć, że my patrzymy na figury, na postacie i jak gdyby przez to, że my zwracamy uwagę na poszczególne postacie, ten jest prezydent, tu jest jakiś generał, tam jest jakiś jest bogaty znany, człowiek, bogaty, prawda, tam jest kto inny jeszcze ważny w naszym widzeniu świata. To jest oczywiście błąd, bo tutaj my powinniśmy dostrzegać różne stosunki, jakie występują między różnymi elementami. Ci ludzie w jakimś stopniu nam przesłaniają ten obraz rzeczywisty, w którym tam gdzie to są tylko takie bardziej spektakularne przejawy działalności tych dużych organizacji sieciowych.
Na co dzień dokonuje się wielki biznes, wielka władza.
Ale jeszcze, tu jest pytanie, na które jest bardzo trudno odpowiedzieć, a ja już to pytanie od kogoś dostałem wcześniej. Dlaczego tak się dzieje? Co tu się dzieje właściwie i dlaczego? My tutaj mamy problem z odpowiedzią na to pytanie. Też do tego jeszcze wrócimy, ale zobaczmy, że my, nasze myślenie o tych kwestiach aborcyjnych, dla przykładu, bo to jest tylko przykład. Możemy podać kilka innych przykładów dotyczących
podobnych
akcji.
Powiedzmy nasze myślenie o świecie, sieci globalnych.
No właśnie, my tutaj mamy do czynienia właśnie z aktywnością tych sieci globalnych w sferze daleko pozabiznesowej i z uprawianiem pewnej długofalowej polityki, w tym przypadku polityki demograficznej, prawda, bo wiadomo, że te wszystkie kampanie aborcyjne są prowadzone po to, żeby zmniejszyć populację ludności. I tu jest jakaś ambicja, która do tego tych ludzi skłania. Ale może nie tylko ambicja. Może układ wzajemnej zależności jest taki, że ci ludzie uważają się za zobowiązanych czy nawet przymuszonych do tego typu działalności. Więc patrzymy, że tutaj jest jak gdyby sytuacja, gdzie my sobie wyobrażamy, że pojawia się jakaś organizacja proaborcyjna, feministyczna czy homoseksualna, że to są bardzo spontaniczne i naturalne procesy. One nigdy by nie zaistniały, przynajmniej w tej formie, i nie miałyby nigdy tej siły politycznej, gdyby nie było wspomnianych tutaj źródeł finansowania. I my o tym zapominamy. To znaczy, krótko mówiąc, bagatelizujemy ten fakt i wtedy się okazuje, że ci, którzy realizują te programy ten projekt proaborcyjny, globalny projekt proaborcyjny, to są źli. My ich oceniamy bardzo krytycznie, ale oszczędzamy jak gdyby w tej krytyce tych, którzy są autorami tego projektu. Prawda? Tych, którzy finansują ten projekt. Prawda? I jak gdyby mamy piękne obrazy ludzi, tak jak ten Warren Buffett, który uchodzi za wielkiego idola amerykańskiego, czy George Soros, który także jest, no, dzięki własnej promocji, autopromocji, jest uważany za jednego z niemalże intelektualistów.
Panie ale profesorze, jeszcze mamy, nasz to polski są trzy świat. Przykłady, tak, właśnie. Trzy przykłady, teraz... nasz polski świat. A ja powiem, że numery telefonów ukazują się na Państwa ekranach i zapraszamy też do współtworzenia naszej audycji. 5665700011 lub 5665700012 dla zagranicy 0013 lub 0014 w naszej rodzinie 536-600-300 lub 600-400. Pan profesor doktor habilitowany Artur Śliwiński, Świat sieci globalnych, a nasz polski świat. Taki no, temat na pozór nic nie mówiący okazuje się, że bardzo konkretny. No, polski świat, panie
możemy
profesor.
Możemy sobie powiedzieć, że my o tym nie wiemy i jesteśmy nasyceni wiedzą albo przestarzałą, albo fałszywą, a raczej i przestarzałą, i fałszywą jednocześnie. Krótko mówiąc, my jesteśmy bardzo silnie zindoktrynowani takimi twierdzeniami, zwłaszcza z zakresu ekonomii, które są bardzo wygodne dla rozwoju tych sieci i które, krótko mówiąc, ułatwiają tym sieciom wchodzenie w te sfery aktywności społecznej, politycznej, nie tylko ekonomicznej, jak widać, które te sieci sobie tutaj organizują. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o nasze wyobrażenie. My sobie wyobrażamy na przykład, że to dla przykładu są Stany Zjednoczone, albo Unia Europejska, albo może Rosja. Prawda? Czyli my posługujemy się kategoriami geograficznymi, narodowo-geograficznymi i uważamy, że tutaj znajdziemy winnych w rządzie, a jeszcze często w społeczeństwie będziemy negatywnie nastawieni do określonych społeczeństw czy narodów, podczas gdy tymi głównymi aktorami są zupełnie inne figury. No, to są te sieci.
Ale powstaje pytanie, panie profesorze, skoro nie sieci geograficzne, o czym już wiemy, bo z chwilą, gdy świat stał się globalną wioską i mamy do czynienia z siecią globalną, nie tylko w wymiarze świata cyfrowego, ale również wymianą kapitału, myśli i tutaj sprawowania władzy i też całej polityki finansowej, to też mamy do czynienia z formacją na tej przestrzeni właśnie sieci globalnej, bo wiadomo, że jeżeli ktoś ma interes w swoim biznesie, to chce odpowiednio człowieka uformować, ukształtować, by z tego jego biznesu korzystał, więc to nas nie dziwi. Ale w takim razie, czy w tych sieciach globalnych istnieją jakieś granice? Jakie to są granice, jeżeli nie geograficzne, to jakie? Jak wygląda wojna pomiędzy tymi sieciami globalnymi, czyli tymi, którzy mają pełną kontrolę, bo nie wierzę, że nie mają armii, nie mają wojska.
To jest bardzo istotna sprawa. Tu znowu ja wolałbym się posługiwać w odpowiedzi na to pytanie tym, że my tkwimy w pewnych wyobrażeniach przestarzałych i fałszywych i w pewnych i mamy dużo iluzji, których powinniśmy się pozbyć. I tu mamy też do czynienia z pewnymi iluzjami. Zresztą takimi, że jeśli dotykamy tego obszaru funkcjonowania sieci, to od razu jak gdyby staramy się widzieć pewną hierarchię, która tutaj występuje i koniec końców dochodzimy do takiego wyobrażenia, że uwieńczeniem tych sieci jest rząd światowy albo nowy porządek globalny. Znaczy, że te dwa określenia, one występują w literaturze i w wielu publikacjach. Otóż tutaj jak gdyby dajemy się trochę unieść pewnej wyobraźni, dlatego że to aż tak daleko nie sięga, ponieważ tutaj te struktury sieciowe, one nie są aż tak silnie zorganizowane. My mamy problemy i dlatego na tą odpowiedź tak połowicznie, daję taką połowiczną odpowiedź na to pytanie. Mamy problemy, bo my tej architektury globalnej, tych sieci praktycznie biorąc nie znamy. My wiemy tylko, jakie są rodzaje sieci. Wiemy, że między nimi są różne zależności. Na pewno nieco wyżej, ponad tymi sieciami biznesowymi występują sieci o charakterze ideologicznym i religijnym. Tak, ideologicznym, religijnym. Zresztą ideologie zawsze mają pewien aspekt religijny, często negatywny, ale religijny. I często mamy do czynienia z sektami czy innymi organizacjami, które mają wręcz taki wymiar religijny w negatywnym tego słowa znaczeniu. I one tutaj także są widoczne jako pewien czynnik, który aktywizuje różne sieci, zwłaszcza te finansowe. Widzimy też, że istnieją sieci personalne, które jak gdyby tworzą takie quasi-elity czy pseudoelity kulturalne, polityczne, administracyjne.
Brzmi to bardzo tajemniczo, panie profesorze.
No wszystko. Tak, jeżeli weźmiemy, ja musiałbym tutaj sięgnąć do szerszej literatury, ale gdybyśmy przyjrzeli niektórym organizacjom międzynarodowym, które mają charakter klubowy, gdzie występują postaci, no nie wiem, czy tak od razu warto zaczynać od najtrudniejszej sprawy, ale jeżeli wymienię G20, to jest organizacja nie tyle przedstawicieli rządów, ile wpływowych postaci politycznych, prawda? To jest pewna sieć personalna. Jeżeli weźmiemy niektóre organizacje finansowe, to okazuje się, że to są też sieci personalne, złożone z ludzi, którzy pełnią bardzo istotne role w tych poszczególnych sieciach.
Znaczy odbieramy pierwszy telefon, tak. Natomiast na pewno trzeba powiedzieć, że te sieci globalne nie są prowadzone przez dobrze skonstruowaną sztuczną inteligencję, tylko są kierowane przez konkretnego człowieka, konkretnych ludzi, którzy wykorzystują wszelkie możliwości, by panować, by ich biznes się rozwijał.
Znamy historię w tym zakresie, ale to już jest bardzo szeroki temat.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, pozdrowienia z Koszalina, mówi Janusz, pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora.
Prosimy, pani Janusz.
Pozwolę sobie zadać pytanie do pana profesora i poprosić o komentarz, po czym przejdę na odbiór, odbieram państwa na telewizji Trwam, słucham. Otóż bardzo ciekawy, niewątpliwie wypowiedź jest pana profesora o szeregu firm i ich powiązaniach między sobą. I w tym kontekście, który tutaj już padł, prosiłbym o komentarz odnośnie tego, co się dzieje w branży paliwowej. To możemy obserwować od jakichś 2-3 tygodni spadek cen paliw, który nas dotyka, w szczególności w okresie przedświątecznym, a także to, co miało miejsce wcześniej, czyli wzrost cen paliw. I czy nie mamy wrażenia, że jest to centralnie sterowane? Pytanie, kto za tym stoi? No i oczywiście wiemy, domyślamy się, dlaczego i w kogo ma to uderzyć. Oczywiście ten spadek cen paliw nam się wszystkim opłaca, bo to się przedkłada też, powinno się prawie przełożyć na niższe ceny towarów, które zakupujemy w sklepach. Poprosiłbym być może w tym kontekście o parę słów komentarza i to w tym kontekście globalnym, jak pan profesor to widzi, to co się dzieje ostatnio, to co widzimy, ceny paliwa idą w dół. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Tak. Ta hipoteza, czy taka sugestia, że to jest kontrolowany proces, czy jeszcze dokładnie regulowany, jest absolutnie trafna. Tutaj nie ma wątpliwości, że te zmiany cen, one są wynikiem działania pewnych czynników, które wykorzystują kontrolę nad zasobami i produkcją paliw w świecie, w kilku krajach, przede wszystkim jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, Kuwejt i cały ten obszar środkowo-wschodni. Wiem, że tutaj, znowu ja tutaj bardzo przepraszam, ale gdybym chciał dobrze na to pytanie odpowiedzieć, to musiałbym nie mówić tak ogólnie, anonimowo, prawda? Ale my mamy tutaj do czynienia z wykorzystaniem tego czynnika, jakim jest możliwość oddziaływania na ceny paliw w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, to trochę źle powiedziane, ale w tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Tu chodziło o to, żeby stworzyć bardziej realny niż te takie mało dokuczliwe sankcje dla Rosji, dla gospodarki rosyjskiej, stworzyć jakiś silniejszy element presji o charakterze długofalowym, bo ta presja związana ze spadkiem cen paliw, to ona zmniejsza dochody budżetu Rosji o jakieś 30-40%. To oczywiście przy rezerwach walutowych Rosji nie jest w krótkim okresie czasu zbyt uciążliwe, ale na dłuższą metę to na pewno podważa fundamenty gospodarki rosyjskiej. I to zostało wykorzystane poprzez oczywiście układ pewnych powiązań pozwalających kontrolować te zasoby i produkcję. Nie używam celowo określenia rynek paliw, ponieważ to określenie tutaj nie jest do końca trafne. Ja sądzę, że taka odpowiedź powinna wystarczyć. To jest
dziękuję, panie profesorze.
Typowe.
Tym bardziej, że jest kolejny telefon. Prosimy.
Pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam ojca prowadzącego, jak i pana profesora. Panie profesorze, co do ostatniej kwestii, tu bym się nie całkowicie zgodził, jeśli chodzi o tą, że tak powiem, nagłe obniżenie o 40% w ciągu pół roku ceny ropy naftowej na rynkach światowych. Chodzi o to, że opieramy się w tej chwili tutaj ze źródeł niemieckich i amerykańskich na prognozach koniunktury w takich krajach jak Japonia, Indie, Stany Zjednoczone, Chiny zwłaszcza, że w przyszłym roku produkcja przemysłowa spadnie o średnio 2-3% w krajach tych, które zużywają najwięcej właśnie, jeśli chodzi o są, że tak powiem, ropochłonne. I dlatego to spadło. To, że tam część tego wątku rosyjsko-ukraińskiego i innych również wątków dotyczących obniżenia produkcji i tak dalej, to jest inna sprawa, ale według mnie głównym elementem jest dekoniunktura, która w 2015 roku jeszcze bardziej uderzy świat głównie zachodni, ale również Chiny i tak zwane kraje BRIC-u, czyli Brazylia, Chiny, Indie i Rosja. Rosja zresztą teraz. Ale przechodząc do tego tematu głównego, ja bym tu wymienił, bo pan profesor nie wymieniał firm, ja bym podał takie dwa giganty sieciowe, które mają wpływ niesamowity na cały świat praktycznie, które są powiązane siecią i je kontrolują. To jest koncern BlackRock, amerykański koncern finansowy BlackRock i Goldman Sachs. Bez prezesury w Goldman Sachsie i wiceprezesur i tak dalej, nie ma takich osób jak pani Lagarde, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, pan Draghi, premierzy Włoch, premierzy Grecji, inni byli poprzednio prezesami bądź wiceprezesami w Goldman Sachs, ewentualnie jest w drugą stronę nabór. Ludzie, którzy rządzili dużymi krajami,
później stają się prezesami czy wiceprezesami tego potężnego giganta, jakim jest bank inwestycyjny Goldman Sachs, który praktycznie z tego co wiem na świecie poprzez bezpośrednio, pośrednio do 40% światowych obrotów finansowych, które w tej chwili wynoszą rocznie według różnych źródeł 700 bilionów dolarów. To, co się obraca na kuli ziemskiej, przechodzące przepływy finansowe. 700 bilionów, czyli 700 tysięcy miliardów dolarów. To jest to, co to jest 5 razy tyle, co wytwarza świat, 5 razy, 15 razy tyle, co świat wytwarza realnej produkcji materialnej. I tu BlackRock, pan jest BlackRock, ostatnio były świetne reportaże w telewizji Arte. To są godzinne programy, które Telewizja Polska czy Telewizja Trwam powinna zakupić. Tam pokazują te mechanizmy i powiązania sieciowe właśnie, o której pan mówi, to trafia do naszego ewentualnie słuchacza i odbiorcy. Ale głównie te elementy powiązania polityki, bo tam sprawa tych powiązań, że tak powiem, związanych z masonerią, klub G20, a ewentualnie Bilderberg, to jest ta pewna czapa, ale za tym na górze, pan nie wymienił, ja nazywam to są architekci. Architekci to są ludzie, o których my nie znamy. To są ludzie, którzy żyją w cieniu. Ci architekci całego systemu neoliberalnego są anonimowi. Natomiast inni, to jest drugi stopień, to są głowy państw, związani na przykład ludzie z Trilateral Commission, czyli trójstronna komisja, Brzeziński, Kissinger, Helmut Schmidt i inni, ale to jest dopiero ten niższy szczebel, tak jak Bilderberg czy inni. Oni oczywiście mają dużo do porozumienia, natomiast obsada stanowisk, no dlaczego szarą eminencją nadal jest pan Rostowski u nas? On był jedynym w ubiegłym roku na zjeździe Bilderbergu, jedyną postacią z Europy Wschodniej, który został namaszczony i bez niego w polskiej polityce finansowej, bankowej, a również polityce w innych dziedzinach nic się nie dzieje, pomimo że on jest w tej chwili w cieniu, ale jego wpływy na panią Kopacz, wcześniej na Tuska są tak ogromne, że naszym widzom nawet się tego nie wyobrażamy ze względu na namaszczenie przez Bilderberg. Ale jak mówię, na najwyższym stopniu są architekci, ludzie anonimowi, którzy właściwie tylko w zaciszu gabinetów, nie zbierając się w gremiach, oni decydują. Między innymi oni rozstawiają tych prezesów CEO, Goldman Sachs.
Przejdźmy już do odpowiedzi naszego gościa, pana profesora. Prosimy.
Pan mnie wręcza w pewnym zakresie omawiania tych problemów, które mamy. Ja chcę zaznaczyć, że tutaj cel naszych rozmów niedokończonych był przemyślany. Tu chodziło o zmianę sposobu patrzenia na rzeczywistość gospodarczą przede wszystkim, ale także i społeczną i polityczną. Mamy ciągle w Polsce, także w kręgach prawicy właśnie od A do Z, wszędzie mamy nastawienie liberalne z głębokim przekonaniem, że żyjemy w świecie wolnorynkowym. Chcieliśmy przede wszystkim zrujnować ten fałszywy obraz rzeczywistości. Jeśli chodzi o... Ja będę poruszał tylko trzy wątki. Istotnie wśród... Jeśli wrócę do tego opracowania tego zespołu z Zurichu, to oni przedstawiają listę 200 wielkich korporacji, publikują 51. Na tej liście Goldman Sachs oczywiście występuje na jednej z czołowych pozycji, natomiast BlackRock w ogóle nie jest notowany. BlackRock to jest organizacja biznesowa zajmująca się instrumentami pochodnymi, czyli krótko mówiąc asekuracją od ryzyka związanego z transakcjami finansowymi. I na tym stworzyła olbrzymią potęgę finansową. a nazwa BlackRock to jest nazwa zaczerpnięta, to też jest dosyć charakterystyczne, zaczerpnięta z nazwy statku, który tam w XVIII bodajże wieku przewoził niewolników z Afryki do Ameryki. Czyli to jest też pewien cynizm, który tutaj, jak widzę, występuje. Jeśli chodzi o Goldman Sachs, to my moglibyśmy bardzo dużo mówić, bo on także jest obecny w Polsce. Także w Polsce dokonał kilku operacji oszukańczych, które przeszły bezkarnie. Nie będę tego rozwijał. Nie chcę narażać i radia, i siebie osobiście na dziwne zarzuty, że tutaj walczyć z dużymi korporacjami nie jest łatwo. Natomiast zacytuję tylko wypowiedź jednego z takich znanych zespołów ekspertów francuskich, LEAP 2020, który mówi, że tam, gdzie jest Goldman Sachs, nieuchronnie występuje kryzys. Że to jest jak gdyby taka sytuacja. Ale teraz zastrzeżenia. Dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, jeśli chodzi o tę hierarchię, pan mówił, ja mówiłem o architekturze globalnej, pan Marek mówił o architektach. To się ze sobą łączy, ale ja bym powiedział, że ci architekci są jeszcze wyżej. Ale ci architekci są bardzo silnie zakorzenieni w historii. Zwłaszcza w historii finansowej. A druga kwestia, no to związana z tym zakresowaniem.
Dlaczego są zakorzenieni w tej historii finansowej?
No, weźmy Rockefellera, którego klan w istocie rzeczy dominuje w tym obszarze Stanów Zjednoczonych i to, co my określamy mianem Wall Street, to jest związane z klanem Rockefellera. To jest, proszę Państwa, stara historia, bo ta grupa finansowa Rockefellera, ona powstała w 1882 roku. A jeśli weźmiemy drugą, nieprzypadkowo wymieniam te dwa klany, drugi klan, klan Rothschildów, to jego historia jest jeszcze wcześniejsza, prawda, sięgająca czasu sprzed wojen napoleońskich, dzięki którym ten klan mocno się umocnił w Wielkiej Brytanii. I tutaj z kolei mamy do czynienia z drugim, jak gdyby, centrum finansowym London City. Te dwa klany, zdaniem wielu ekonomistów, one ze sobą rywalizują. No, okazuje się, że jednak tu jest i rywalizacja, i współpraca. W zeszłym tygodniu, jak doniosły zachodnie media, nastąpiły te dwa klany, postanowiły połączyć swoje aktywa. Ale my, żeby uniknąć podejrzeń, że my wchodzimy w jakieś elementy teorii spiskowej, to może ja podam pewien przykład, żeby uświadomić sobie, jak to wygląda. Kiedy mówimy o rodzinie Rothschildów, to my mamy do czynienia z siecią, potężną siecią, notabene nie notowaną w żadnych rankingach bogactwa. To jest sieć, to jest klub Ailis, który sprawuje kontrolę nad wielkimi korporacjami. No, tych korporacji można wymienić no, kilkanaście co najmniej potężnych korporacji. I ten klub dominuje nad dostawami właśnie ropy naftowej, ale złota, diamentów i wielu ważnych surowców strategicznych. Czyli tutaj nie mówimy znowu o pewnych wizjach, o pewnych podejrzeniach, czy o pewnych takich spekulatywnych opiniach, tylko mówimy o konkretach. Tu mamy do czynienia z potężną siecią, która jest prezentowana często nawet pozytywnie. To nie jest, nie ma takiego od razu negatywnego nastawienia. Ja tutaj pozwolę sobie na taką żartobliwą krytykę. Pan, panie Marku, czerpie informacje o tym obiektywnym procesie prognostycznym, o uzasadnieniu spadku cen ropy poprzez prognozę, czerpie z tych źródeł, które mają ograniczoną wiarygodność, bo zarówno źródła amerykańskie, jak i niemieckie, które są aktywne w tym konflikcie ukraińskim, to one oczywiście pewną tendencyjność muszą tutaj wykazywać. To znaczy, chodzi o bardzo prostą sprawę. No, przykro się przyznać do tego, że się takie rzeczy robi, prawda? I tutaj, natomiast jeśli popatrzymy, jakie były naciski na kraje produkujące ropę, ażeby one nie ograniczyły, jak to było poprzednio, podaży ropy naftowej i gazu w celu utrzymania, w celu stabilizowania cen, bo tak to było do tej pory, no to zobaczymy, że ta regulacja jednak tutaj występowała. Ale nie wykluczam, że część tych informacji prognostycznych jest wiarygodna. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, wchodzimy w taką typową płaszczyznę spekulacji opartej na słabym jakościowo materiale informacyjnym.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem zabrać głos do audycji.
Jesteśmy. Prosimy o przedstawienie się.
Ja mam taką sprawę. Jeszcze w grudniu 2012 roku w tygodniku Nasza Polska ukazał się taki artykuł Globalizacja i nowy porządek świata, napisany przez księdza Romana Piwowarczyka. I tutaj, żeby za długo nie mówić, to niestety wszystko w tym artykule jest sprowadzane do bardzo dużej roli masonerii. I tu właśnie ksiądz w tym artykule pisze o utworzeniu poprzez niejakiego Majera, poprzez niejakiego Adama Witzhupta, który był profesorem prawa kanonicznego i nakłoniony został przez Rothschilda, bankiera również pochodzenia żydowskiego, i to już w 76 roku, że założył on grupę tajną mającą na celu solidne zjednoczenie tajemnych stowarzyszeń masońskich i innych.
Panie Zbigniewie, widzę, że pan profesor już ma orientację, więc prosimy tak, o ustosunkowanie się.
Uważam, że również podejmowanie tego rodzaju wątków, aczkolwiek one były także i w Radiu Maria, i w telewizji podejmowane przez doktora Krajewskiego. Także to nie są wątki tematyczne, które są w jakimś stopniu ograniczane. Ale nam chodzi o co innego. Nam chodzi o tą drugą stronę medalu. Tu nie chodzi w naszej audycji o to, żeby omawiać, co to się dzieje. Tu chodzi o to, żeby zobaczyć, jakie fałszywe wyobrażenia mamy o świecie. Prawda? I że my sobie wyobrażamy, że żyjemy w rynku. Że żyjemy w wolnym rynku, w sytuacji wolnorynkowej. To jest jedna strona tylko medalu, bo za chwilę jest ten problem, który ojciec tu poruszy, tej władzy. I co się z tą władzą dzieje. My popełniamy błędy, uważając, że te hasła wolnorynkowe i cały ten nurt doktrynalny neoliberalizmu, on ma jakieś uzasadnienie merytoryczne. Można byłoby na ten temat dużo mówić, ale my musimy po prostu odrzucić tą naiwną, fałszywą wizję świata. To jest wizja, która jest fałszywa i to o to głównie nam chodzi. Ale tam jest, ja może jeszcze uzupełnię to. Weźmy centra handlowe, powiemy o tym trochę więcej. Centra handlowe to jest władza nad dostawcami, pełna władza nad dostawcami i pełna władza nad konsumentami.
Producentami.
producenci, dostawcy, tak, to jednym, oni się mieszczą jak gdyby w tym. Proszę Państwa, to jest władza niszcząca. Ona niszczy przemysł. Ja nie mówię już o handlu w ramach nieszlachetnej konkurencji, bo ona szlachetna nie jest tutaj. Ona niszczy handel, niszczy przemysł. Ona deformuje zachowania ludzi poprzez ten silny wpływ na odbiorcę artykułów. Więcej, kiedy popatrzymy na sieci handlowe, to one w tej chwili są sieciami bardzo silnie współdziałającymi z wielkimi sieciami producentów, zwłaszcza towarów spożywczych i kosmetycznych. I są to sieci, które są ze sobą połączone już w tej chwili. I jest to olbrzymia siła. Natomiast nam brakuje tego miejsca na to, że również państwo jest jak gdyby drugim poza rynkiem elementem naszego wyobrażenia o świecie i wyobrażamy sobie, że to państwo jest autentyczne.
Jest realne.
I że ono nie jest przejmowane, władza, państwo, nie jest przejmowana przez te sieci, a właśnie to jest największy problem, że tu są przejęcia regulacyjne. Nawiasem mówiąc, jeden z noblistów należący do tej grupy elitarnych ekonomistów liberalnych, George Stigler, to naiwnie, zresztą niezbyt, w mojej ocenie niezbyt klarownie, ale dokumentuje, przedstawia ten właśnie proces przejmowania władzy, przechwytywania władzy. Przechwytywania władzy, coś nazywa w literaturze ekonomicznej przejęciami regulacyjnymi, czy przejęcie systemów regulacji prawnej. I to się dokonuje. I teraz my znowu mamy ten obraz taki, że my uważamy, że ta władza jest zła, ale jest autentyczna. I że ona działa jak gdyby bez żadnych związków ani personalnych, ani organizacyjnych i tak dalej. Ja bardzo ostro powiem, czy ja bym znalazł w Polsce jakąkolwiek partię, która nie jest związana z konkretnymi sieciami biznesowymi globalnymi. Mogę pokazać, że tutaj te powiązania są i one mają charakter i finansowy, i personalny.
Panie profesorze, przy tym temacie świat sieci globalnych, a nasz polski świat na ostatnie 2 minuty nie może braknąć pytania o rolę informacji w kreowaniu świata sieci globalnych. Bardzo, ponieważ już usłyszeliśmy, tak, że gdzieś tam w jakiejś telewizji bardzo, coś o tym mówią, no ale okazuje się, że to mówią o takich sieciach gdzieś podrzędnych, a przecież nie wierzę w to, że właściciele tych sieci globalnych, w tym już największym wierzchołku, nie mają pod kontrolą, bo to są, tak jak pan określił, sieci z pełną kontrolą, że nie mają pod swoją kontrolą właśnie informacji.
Tak, ale ten problem informacji, on jest bardzo szeroki. Ja tylko wypunktuję elementy, do których możemy wrócić. Pierwsze to jest kwestia fikcji. Jest fikcja społeczeństwa informacyjnego. Zresztą ta koncepcja społeczeństwa informacyjnego kosztowała nas bardzo dużo pieniędzy, ponieważ Unia Europejska na projekty związane wprowadzaniem społeczeństwa informacyjnego wyda mnóstwo naszych pieniędzy. To jest jak gdyby ten problem. Jest to fikcja. Fikcja społeczeństwa informacyjnego, ponieważ ta fikcja się opiera na tym, że informacja sama w sobie, ona nie zawiera, nie generuje żadnych treści. Te treści są zawsze dziełem określonych producentów informacji. Jest kwestia jakości tej informacji. Jakość informacji, czyli wiarygodność, bo jakość informacji sprowadza się do wiarygodności, jest niska, to ta informacja jest niska, społeczeństwo przestaje być informacyjne, staje się dezinformacyjne. Tak w skrócie. Drugi problem to jest wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania sieciami. Bez tych technologii te sieci nie byłyby takie, jakie są, nie byłyby tak skuteczne i efektywne. Wreszcie trzeci odrębny problem to są sieci informacyjne i teleinformacyjne same w sobie. Te, które jak gdyby kształtują dzisiejszy świat mediów. Prawda? Są to sieci wbrew pozorom nie takie znowu święte i czyste, prawda? Dlatego, że są to jednocześnie, zwłaszcza jeśli chodzi o portal, o platformy społecznościowe, są to sieci wywiadowcze.
Niech to nam wystarczy. Profesor doktor habilitowany Artur Śliwiński, wydawca Europejskiego Monitora Ekonomicznego w temacie świat sieci globalnych, a nasz polski świat, naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych. Dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Również dziękuję Pani Profesorze.